Witam Was na popołudniowej części naszej sesji. Kolejnym gościem, bardzo mile widzianym i jesteśmy niezwykle wdzięczni, że nasze zaproszenie przyjął, jest nasz współbrat franciszkanin, ojciec profesor doktor habilitowany Zbigniew Suchecki, profesor prawa kanonicznego na papieskim Wydziale Teologicznym Świętego Bonaventury w Rzymie oraz na papieskim Wydziale Teologicznym Świętego Antoniego, również w Rzymie. Ojciec Zbigniew jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz procesu kanonizacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki. Jest autorem licznych książek, publikacji, a w jego obszarze zainteresowań oprócz świętych i błogosławionych znajdują się także przeciwnicy Kościoła, masoni. Jak wiemy, wniknęło to chociażby z dwóch dopołudniowych wykładów. To również walka z masonerią była inspiracją dla ojca Maksymiliana założenia Rycerstwa Niepokalanej. Wokół tego bardzo tajemniczego ruchu narosło wiele legend. Trudno odróżnić prawdę od fałszu. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że naszym gościem jest specjalista z tego tematu. Mam nadzieję, że na zakończenie będzie również czas na odpowiedzi na pytania. Teraz prosimy ojca Zbigniewa o prowadzenie.
Jak widać na tym obrazku, zostałem wyświęcony przez ojca świętego Jana Pawła II w 1986 roku u świętego Piotra. Także to jest właśnie mój papież, który wyświęcił mnie na kapłana. I tutaj właśnie temat, który wam pragnę przedstawić, to jest Kościół, a masoneria i szczególnie odnośniki do świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Dlaczego się tym tematem zajmowałem? Tu pierwszą publikacją, jak widać takie niebieskie, na niebieskim tle, to jest La Cremazione, czyli kremacja. I później wydałem też to w języku polskim, kremacja w kulturach świata i Kościół a masoneria. Dlaczego te takie tematy, może ktoś zapytać? Mianowicie kremacja to jest uznany przez masonów ich ryt pogrzebu. Oni wybierają po prostu kremację. I żeby powiedzieć, że tu się wszystko kończy i teraz chcieli jeszcze wprowadzić rozsypywanie prochów, jak również robienie różnych pamiątek, chociażby jakichś pierścionków, jakichś pamiątek z tego wszystkiego. I taka ciekawostka, właśnie ten, który wynalazł mapy, Google Map, to poszedł rozsypać prochy swojej mamy i się utopił. Także to jest taka ciekawostka, gdy chodzi o kremację. Później w języku włoskim wydałem pierwszą publikację, taką ponad 300 stron, to jest ta La Masoneria, czyli masoneria. Następną publikację wydałem Chiesa Masoneria, czyli Kościół a Masoneria, a ta w języku polskim to jest właśnie Kościół a Masoneria. To jest tak, abym powiedział, ona już się rozeszła i właśnie teraz dzwonił do mnie dyrektor, żebym zrobił nowe wydanie tego po tej publikacji. Także ja wydam tą Kościół a Masoneria i też również ten bardzo cenny dokument kongregacji, który się ukazał przed wejściem w życie kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Teraz mam tutaj, bo ja jestem specjalistą od prawa karnego, dlatego moim podręcznikiem są właśnie sankcje karne w Kościele Ta Niebieska. Teraz też właśnie wydaję ją w języku polskim, jak również są procesy wszystkie, szczególnie ten, tutaj widać świętym Piotrem, to jest proces kanoniczny, proces karny, proces o penale canonico. To są właśnie takie zainteresowania, moje zainteresowania. A jak zacząłem pisać doktorat o kremacji, ja mówię, no wszystkie dokumenty mówią o masonach. Ja mówię, co to jest? No i się okazało właśnie, że masoneria wybrała sobie kremację jako ich ryt pogrzebu i teraz jeszcze wprowadzili właśnie rozsypywanie prochów, na co Kościół się teraz nie zgadza. Wyszedł ostatni dokument w czerwcu tego roku, który wyraźnie mówi, że należy żeby nie przechowywać prochów w domu, ponieważ we Włoszech można zabrać sobie urnę do domu i czy ludzie trzymają właśnie w domu te urny, a później umierają starsi i dzieci wyrzucają na śmietnik. Dlatego Kościół mówi, żeby jednak miejsce dla prochów jest cmentarz, a nie mieszkanie. To są takie wstępne wiadomości odnośnie tego tematu. O czym ja będę mówił? Mianowicie, co to jest masoneria? Ja wolę mówić o tym terminie wolnomularstwo. Mianowicie określenie masoneria lub wolnomularstwo bardziej odpowiada wolnomularstwo temu słowu. O co tu chodzi? Czyli murarze, budowniczy, kamieniarze to byli po prostu ci, którzy budowali katedry i za to ich, powiedzmy, średniowieczne katedry mają pełno symboli masońskich, ponieważ oni starali się zachować te tajemnice tego cechu i dlatego przestrzegali tą przysięgę murarską, dlatego, jak słyszeliście na pewno Państwo, noszą w lożach fartuszki, mają kielnie, mają te wszystkie symbole tego cechu murarzy, budowniczych kamieniarzy. Właśnie to były te cechy, które na początku budowały kościoły i katedry, ale później jak się skończyła budowla, już teraz nie budują ani katedr, ani takich budowli, bym powiedział, tego rzędu, jak budowali właśnie w średniowieczu, no to teraz zaczęli uprawiać filozofię. I teraz jaki jest problem? Pierwszy podział, bo tutaj są bardzo ważne te podziały właśnie, gdy chodzi o tą tematykę, żeby po prostu nie popełnić błędów, które też sam Maksymilian Kolbe popełnił, mianowicie niektóre rzeczy uznał jako prawdziwe, a to były po prostu nieprawdziwe. I też tak było właśnie takim sławnym masonem Leo Taxil. On właśnie nabrał nawet papieża, bo go jego przyprowadzili do papieża i powiedzieli, że to jest naprawdę mason, który rozmawia ze szatanem, on wszystko może powiedzieć i przyprowadzili go do papieża. I się okazało później, że to była wszystko mistyfikacja. Dlatego trzeba umieć odróżnić to, co jest prawdziwe, od tego, co nie jest prawdziwe. I pierwszy podział, jaki tutaj właśnie mamy, to jest wolnomularstwo uniwersalne. I właśnie, aby lepiej zrozumieć tą problematykę tej instytucji, ja ją wolę mówić jako instytucja, należy dokonać tych pewnych rozróżnień wolnomularstwa uniwersalnego, w całym tym zakresie i w całej swojej nazwie. I teraz tak, mamy te fazy. Faza przedzałożeniowa i faza założeniowa. Czyli w tej fazie operatywnej budowali kościoły, katedry i za to nikt ich nie potępiał, tylko chwała tym ludziom, którzy budowali, bo widzimy, mamy piękne bazyliki, piękne katedry, które oni budowali. A następnie, jak już skończyli budowlę, to wtedy zaczęli się zajmować w to wolnomularstwo współczesne, czy zwane spekulatywnym. I tu zaczęły się problemy, bo zamiast budować, to oni wtedy zaczęli uprawiać politykę i zaczęli tutaj doprowadzać nawet do takich problemów jak rewolucja francuska, rano już myśmy wspomnieli właśnie rewolucja bolszewicka. Dużo tych właśnie rewolucji to właśnie jest ich dzieło. Wielka Loża w Londynie, właśnie ta data 24 czerwca 1717 roku, o której się rano żeśmy wspomnieli, jest to właśnie bardzo ważna data, ponieważ 24 czerwca, dlatego święty Jan Chrzciciel i święty Jan Ewangelista są największymi świętymi w lożach masońskich, bo właśnie tego dnia 24 czerwca, wiem, że to jest dzień świętego Jana Chrzciciela, powstała właśnie Wielka Loża Londynu. Bo właśnie tutaj należy podkreślić, jak to powstało i to wpłynęło już na pierwszy podział, gdzie uznano deizm, czyli odrzucenie w wiary w Boga, tak jak my to uznajemy, a po prostu mówi się, że tam gdzieś daleko jest ten Bóg, którego właśnie mamy i właśnie można w Niego tak wierzyć i każdy sobie może tam wstawić co chce. I później co oni zrobili? Było tych dużo konstytucji, dlatego pastor prezbiteriański Anderson, James Anderson, 20 września 1721 roku właśnie Wielka Loża powierzyła jemu, temu pastorowi, zadanie zreformowania tych dawnych konstytucji, tych norm, którymi oni się kierowali. To był pastor prezbiteriański, który robił to odpłatnie, tak jak to dzisiaj robią, piszą doktoraty czy licencjaty odpłatnie, czy jakiekolwiek prace. I on to właśnie robił, jemu zapłacili, dali te dokumenty i on to zrobił. I mamy właśnie tą jego zadanie dobrze wykonane. I te konstytucje, starożytne właśnie teksty mówią o obowiązkach masona względem Boga i religii. Tutaj jesteśmy jeszcze na początkach, gdzie wszystko się zgadzało z tym, co w tych konstytucjach było zapisane. Czyli potwierdza, że powinien być wierny Bogu i świętemu Kościołowi, aby nie popaść w błąd i herezję. Proszę zauważyć, że zachęca się masonów, ażeby byli wierni Bogu i świętemu Kościołowi. I tu się zaczął problem. Czy cechy charakterystyczne właśnie tych norm to jest uniwersalność, czyli powszechny dla całego świata, niezmienność, trwałość i starożytność właśnie tych norm, które oni właśnie po prostu zachowują. I między tymi różnymi lożami wprowadzili tak zwane granice, granice tej instytucji, żeby jedna się odróżniała od drugiej, które są nazywane tymi landmarks i one są właśnie uniwersalne, ponieważ wszystkie ustawy stanowią depozyt tej tradycji mularskiej i muszą zachowywać zawsze i wszędzie te granice, które ich odróżniają od innych instytucji i nas nazywają właśnie tym światem profanów. Osoby, które nie należą do masonerii, są profanami dla nich. Dlatego my w Kościele katolickim wszystkich traktujemy jako braci, a oni nas traktują jako profanów. Później taką drugą ciekawostkę pragnę zaznaczyć, że do masonerii przyjmują tylko, i tego nikt nie podkreśla, przyjmują tylko mężczyzn. Kobiety nie mogą należeć do masonerii, dlatego ja właśnie mówię, żadna feministka nie protestuje, że masoni nie przyjmują kobiet do masonerii, a te właśnie nieregularne masonerie, jakby chociażby francuska, przyjmują kobiety i tam właśnie do nich należą kobiety. Ale to właśnie jest nie fair, gdy chodzi o tą masonerię z Londynu. I w 1813 roku, po 96 latach rozłomu na mocy układu pomiędzy stronami, zwanymi Aktem Jedności, powstaje Wielka Loża Zjednoczona Starożytnych Wolnych Mularzy Anglii. I ta właśnie loża, ona daje tak zwany pieczęć, żeby powiedzieć, że te inne loże są prawowite i mają w tych różnych krajach swojego przedstawiciela, który to wszystko kontroluje. I wtedy powstał, dlaczego ten problem? Bo we Francji odrzucili wszystkie te elementy i ogłosili się ateistyczni. Dlatego Wielki Wschód z Francji, tu jak już Państwo słyszeli, mówiłem o wielkich lożach i teraz mamy Wielkie Wschody. Chociażby Wielki Wschód Francji ogłosił się ateistyczny. I to spowodowało, że powstał następny problem. Ponieważ miałem problem, żeby znaleźć w komputerze te trzy kropeczki, bo to jest właśnie, oni używają tego skrótu we wszystkich dokumentach oficjalnych, ale w komputerze wszystko jest, czyli też jakiś musiał mason to zaprogramować, żeby powiedzieć, żeby te trzy kropeczki wstawić. I o co tutaj chodzi? Że w dokumentach oficjalnych muszą być te symbole, czyli na chwałę wielkiego architekta lub budowniczego świata, czyli a la gloria del grande architetto del universo, czyli na chwałę tego architekta świata. Co tam wstawimy, to nas nie interesuje, ale musi to być w tych dokumentach oficjalnych, czyli na chwałę tego architekta świata. I Wielka Loża Matka z Londynu, gdy Francuzi odrzucili, ogłosili się ateistyczni, surowo zareagowała przeciwko tym postanowieniom francuskim, zrywając oficjalnie z nimi wszystkie stosunki. Po prostu nie chcą mieć z nimi nic wspólnego i nie chcą mieć żadnych z nimi kontaktów. Jednym z podstawowych warunków, aby obediencja, czyli związek lóż jednego rytu, chociażby tego Wielkiego Wschodu, była uważana za prawowitą i regularną, jest właśnie to wyznawanie wiary wielkiego architekta świata oraz przysięgę na Biblię. Także w każdej loży jest otwarta Biblia i właśnie składają przysięgę na Biblię i muszą uznawać tego architekta świata. Ateistów nie przyjmują do masonerii. To jest właśnie taka ciekawostka, gdy chodzi o masonerię. Mianowicie Kościół katolicki zobaczył, że ten problem powstaje, dlatego ja w różnych publikacjach czytałem różne cyfry i numery, chociażby w tej książce Terlikowskiego, on tam podaje, że Kościół wydał 400 dokumentów, a tych dokumentów jest około 600, dlatego taka mała poprawka, także nasz ojciec Piotr będzie spotkał Telikowskiego, to może mu podpowiedzieć, że dokumentów Kościoła na temat wolnomularstwa jest około 600. Także stanowisko Kościoła wobec masonerii możemy podzielić na okres do Soboru Watykańskiego i później po Soborze Watykańskim II, gdy rozpoczęto z nimi prowadzić tak zwany dialog. Dialog nieformalny, ażeby po prostu to wszystko wytłumaczyć, o co tam chodzi i o co tam biega. Dlatego wolnomularstwo stanowiło w historii Kościoła, a szczególnie prawa kanonicznego, jako że ja się zajmuję prawem kanonicznym, w Starym Kodeksie, mamy dwa kodeksy w naszym Kościele katolickim, kodeks stary z 17 roku i kodeks aktualny z 1983 roku. I mamy też kodeks Kościołów Wschodnich. Dlatego w historii Kościoła, szczególnie prawa kanonicznego, Stolica Apostolska poświęciła tej tematyce, czyli masonerii, 600 dokumentów. Niecałe 600, około 500, ale bliżej 600 niż 400. W każdym bądź razie te dokumenty powiedziały, że wolnomularstwo regularne, prawowite i wolnomularstwo nieregularne. To był ten pierwszy podział, ponieważ mówią, że wszystkie te, można powiedzieć, rewolucje, wszystkie te zamieszki, to robią masoni nieregularni. A to ci regularni z Londynu, oni są wszystko ok, wszyscy nie mają z nimi nic wspólnego. Co do końca nie jest tak, jak oni sobie to mówią. I teraz tak, kodeks z 1917 roku w kanonie 2335, to jest właśnie ten kanon, który wyraźnie mówił, tutaj go przeczytoszyłem, kodeks prawa kanonicznego pod karą ekskomuniki zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej, bo mamy kary zastrzeżone Stolicy Apostolskiej i niezastrzeżone. Ta właśnie była zastrzeżona Stolicy Apostolskiej, potępiał przynależność do sekty masońskiej, tak ich nazywali, oraz organizacji, które działały przeciw Kościołowi lub władzy świeckiej. To był kanon 2335, którego teraz w kodeksie z 83 roku nie ma. Dlaczego nie ma? Ponieważ była reforma kodeksu prawa kanonicznego i ta kara została usunięta, czyli ekskomunika za przynależność do masonerii została usunięta w sposób bezpośredni, ale jest sposób pośredni. Ja wam powiem, dlaczego jest. Ponieważ gdy chodzi o te wszystkie ryty, to kto się zapisuje do masonerii, jest automatycznie heretykiem, a za herezję jest ekskomunika. Także to ja właśnie mówię, tutaj nie ma tak, bo tutaj w tym kanonie bezpośrednio mówiłem, że kto się zapisuje do masonerii, to wtedy jest za tą, za przynależność ekskomunika zarezerwowana Stolicy Apostolskiej. Ja się zajmuję właśnie szczególną moją materią właśnie z Księga VI Nowego Kodeksu, się nazywa Sankcje w Kościele. Ja jeszcze tutaj dodałem zawsze sankcje karne w Kościele, bo wiadomo, że chodzi tutaj o kary. I ja właśnie tą materię wykładam już od prawie 90 roku, jak tylko skończyłem doktorat. Wykładam sankcje karne w Kościele, później wykładam wszystkie procedury, wykładam te materie, które są związane właśnie z karami kościelnymi. Ja was nie będę męczył karami, tak tylko szybko wam powiem, o co w tym temacie chodzi, ponieważ gdy chodzi o kodeks, który mamy teraz z 83 roku, to właśnie on jest oparty na objawieniu i tradycji. Dlatego teraz tutaj wam to przeskoczę, bo to i odnośnie prawa karnego, to jest numer 9, które Kościół jako społeczność zewnętrzna, widzialna i niezależna rzec się nie może. Kary są z reguły ferende sentencji, czyli już nie ma tych z automatu jakby z komunika late sentencje, jeszcze zarezerwowana Stolicy Apostolskiej. Czyli kary muszą być wszystkie wymierzane i odpuszczane na forum zewnętrznym. A kary właśnie late sentencje mają być sprowadzone do niewielu przypadków i wymierzane tylko przeciw najcięższym wykroczeniom. Tutaj mamy kary late sentencje, chociażby zamach na papieża, mamy late sentencje niezarezerwowaną Stolicy Apostolskiej, przerwanie ciąży, mamy wyświęcenie biskupa bez zgody Stolicy Apostolskiej. To są kary, które, za które jest przewidziana ekskomunika, late sententie, niezarezerwowana stolicy apostolskiej. I ta część właśnie prawa kanonicznego dzieli się na przestępstwa i kary w ogólności, o których teraz tylko wam tak lekko zaznaczę, o co tu chodzi, i kary i przestępstwa w ogólności. I mamy tutaj tak, to prawo wrodzone i własne wymierzania sankcji karnych wiernym, którzy popełniają przestępstwo. I tymi karami, które mamy aktualnie w kanonie 1312, są właśnie kary poprawcze, czyli cenzury, i tutaj mamy ekskomunikę, interdykt i suspensę, i kary ekspiacyjne. Czyli właśnie ta kara ekskomuniki za przynależność do masonerii w aktualnym kodeksie już tej kary nie mamy. Natomiast mamy inną karę, która już nie jest ekskomuniką za przynależność do masonerii. Także jak ktoś właśnie będzie pytał, czy za przynależność do masonerii jest ekskomunika, to musimy odpowiedzieć, że ekskomuniki nie ma. Ale jest za to, że jeżeli ktoś głosi te poglądy, które wyznaje loża, to jest heretykiem i za to jest ekskomunika. Także tutaj właśnie o karach to ja to może szybciej, bo nie chcę was męczyć karami, bo to jest właśnie tematyka, która nas nie interesuje. Natomiast Kościół posiada właśnie to wrodzone i własne prawo wymierzania sankcji karnych wiernym, którzy popełniają przestępstwa. I tutaj właśnie mamy wiernych, którzy popełniają przestępstwa, a ostatni kanon właśnie kodeksu 1751 mówi wyraźnie, że zbawienie dusz to jest największe prawo, jakie mamy w kodeksie, czyli salus animarum suprema lex. I jaki jest cel tych kar, które mamy? Mają naprawić zgorszenie, wyrównać naruszoną sprawiedliwość i doprowadzić do poprawy danego przestępcy. I właśnie ten kanon, który... To przejdę dalej. Tutaj właśnie z tego, że właśnie będę tymi karami męczył, a przejdziemy dalej właśnie, bo mi o co mi chodzi, że żeby po prostu nie przemęczyć słuchaczy, którzy nie są zainteresowani prawem karnym, ale chciałem tylko wspomnieć, żebyście mieli świadomość, że mamy w starym kodeksie te kary, zaraz jeszcze tutaj, później najważniejsza też jest poczytalność, żeby ta osoba była poczytalna i wtedy na przykład jeżeli osoba nie ma 16 lat, to nie może być karana również w kodeksie prawa kanonicznego. I żeby była poczytalna, musi być ta wina umyślna i wina nieumyślna. A poczytalność, czyli czyn musi być popełniony świadomie i dobrowolnie, dlatego najogólniej przez poczytalność rozumiemy zdolność człowieka do odpowiadania za swoje czyny. Przejdę troszeczkę dalej, bo jednak też właśnie tutaj właśnie nie chcę tym męczyć karami, a przejdę tutaj dalej. To jest też związek przyczynowy. To teraz ja bym już tą część pierwszą zostawił, bo mówiłem do Piotra, że zrobię część pierwszą właśnie, gdy chodzi o te kary, a teraz przejdę do części drugiej. Też tutaj jest to, ale przejdziemy już tutaj dalej, bo tutaj były, już wyrzucałem niektóre rzeczy. O, też mieliśmy. Jeszcze kawałeczek. I tutaj dojdziemy, o właśnie, tutaj właśnie jesteśmy w centrum. Ten kanon, proszę zapamiętać, 2335, który przewidywał ekskomunikę late sententie. Tego kanonu w kodeksie z 1983 roku już nie ma. Natomiast bardzo ważnym dokumentem w tej tematyce jest oświadczenie konferencji Episkopatu Niemiec w sprawie przynależności katolików do masonerii. Proszę zauważyć datę, 1980 rok. I wtedy właśnie papieżem był nasz Jan Paweł II, a kardynałem prefektem był kardynał Ratzinger, który później został papieżem. I właśnie jak kardynał Ratzinger otrzymał od konferencji Episkopatu Niemiec to oświadczenie tej konferencji Episkopatu Niemiec, ponieważ oni w latach 74-80, co zrobili? Zrobili dialog między przedstawicielami masonerii w Niemczech i w Austrii i przedstawicielami Kościoła. Wtedy konferencja Episkopatu Niemiec urzędowo ustanowiła komisję do przebadania właśnie tej zgodności i równoczesnej przynależności do Kościoła katolickiego i do wolno wolnomularstwa. Chcieli powiedzieć, jeżeli po tej dyskusji nie wyjdzie żaden problem, no to wtedy pozwalamy, żeby katolicy przynależeli do masonerii. To naciskali również we Włoszech, w Belgii, we Francji szczególnie i jednak doszli do takiego wniosku, że są duże i poważne racje niezgodności, czyli wizja świata, światopoglądzie masonerii nie ma charakteru zobowiązującego, ponieważ każda loża może sobie ustalać te tendencje humanitarne i etyczne, a relatywizm należy do zasadniczych i podstawowych przekonań wszystkich masonów. I właśnie powiedzieli, że tego rodzaju podmiotowość nie harmonizuje z wiarą w Słowo Boże, objawione i autentycznie interpretowane przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Oprócz tego tworzy stan, który zagraża postawie katolika wobec słów i akcji żywej rzeczywistości świętej i sakramentalnej Kościoła. Dlatego głównym problemem, ja na tych wszystkich spotkaniach podkreślam, jak mam te spotkania, bo już naprawdę uczestniczyłem we Włoszech na, ja wiem, z około 20 konferencji i to jedna była dla mnie takim wielkim zaskoczeniem, prawie w sali, w takim teatrze w Rawennie, 50 metrów od mieszkania wielkiego mistrza, zorganizowali to spotkanie, zaprosili mnie na to spotkanie i było 300 katolików, a 700 masonów. Także to było takie spotkanie dość żywe, ponieważ oni chcieli się dowiedzieć, dlaczego Kościół katolicki właśnie nie pozwala im się zapisywać do masonerii. No ja im wprost powiedziałem właśnie, że największym problemem to jest to, że w loży nie mogą uznać żadnych dogmatów. A my w Kościele mamy dogmaty, w tym bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa i tego właśnie, już nie mówię o niepokalanym poczęciu na świętej Marii Panny, czy innych dogmatach i tego właśnie my nie możemy, z tym nie możemy się zgodzić. Drugim problemem, oni nie mogą zrozumieć, dlaczego papież otrzymuje władzę od Boga. To właśnie mówią, że to jest niemożliwe, żeby władza pochodziła właśnie od Boga, a jednak mamy właśnie takie te nasze dogmaty i mamy te wszystkie problemy, jakie tutaj mamy i dlatego powstają te problemy, dlatego na tych spotkaniach to są takie dość żywe te dyskusje. Pamiętam, jeden mason wstaje i mówi: przojca, jest ordynatorem szpitala i chodzę do kościoła i nie widzę problemu przynależności do masonerii i do kościoła katolickiego. Ja mówię, no to jak pan godzi pańską przynależność z odrzuceniem dogmatów, których pan w swojej loży nie może zaakceptować? Bo wiadomo, że nie może zaakceptować żadnego dogmatu. Ja mówię, a tym głównym dogmatem jest bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak pan odrzuca bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest pan heretykiem i wtedy wiadomo, że popada pan w ekskomunikę. Także już później więcej nie zadawał pytań i na tym się jego cała ta dyskusja skończyła. Teraz, gdy chodzi o temat masonerii i świętego Maksymiliana Kolbe, to święty Maksymilian analizuje w 58 pismach ten temat, tematykę masonerii. I w tych właśnie pism są listy, teksty programu Rycerstwa Niepokalanego, który się wspominał ojciec Paulin i inni, dzienniczek mszalny, zapiski z podróży, pamiętniki, artykuły właśnie w większości drukowane w Rycerzu Niepokalanej oraz dwie konferencje ascetyczne zanotowane przez słuchaczy. To są właśnie ta tematyka, o której mówi święty Maksymilian Kolbe. Pomimo, że Maksymilian Kolbe, jak żeśmy ci rano też wspominali, popełnił też taki błąd właśnie, bo uznał za prawdziwe teksty, które były po prostu, można powiedzieć, tak zwaną mistyfikacją, o której dzisiejśmy wspominali dzisiaj rano. Także właśnie te teksty Maksymiliana, myślę, są prawdziwe, a to było po prostu po kongresie w Bukareszcie o tych mędrcach Syjonu. To są właśnie teksty, tak zwana mistyfikacja na temat masonerii, ponieważ jak mówią właśnie, że tam wielki mistrz rozmawia z diabłem, to wszystko, te elementy, które właśnie są podkreślane przez tych wielkich mistrzów, a to w ogóle nie jest prawdą. I wtedy właśnie jest ta mistyfikacja i wtedy właśnie ja mówię, dlatego to jest ważne, żeby odróżnić ziarno od plew. I właśnie to są te plewy, które właśnie są. Oni po prostu piszą te publikacje i to ludzie właśnie tym żyją, szczególnie dziennikarze. I wtedy właśnie Maksymilian też popełnił ten błąd, uznając za prawdziwe te publikacje mędrców Syjonu. I to jest właśnie taki jeden błąd, który Maksymilian popełnił. Także problem masonerii był ciągle żywy i obecny w świadomości świętego Maksymiliana. Właśnie oczywiście poszczególne źródła nie są sobie równe, dlatego mówię, że nawet doszło do tego, że tak się zafascynował tą publikacją, że popełnił błąd, bo uznał ją za prawdziwą, tak samo jak Leo Taxil, uznali go za prawdziwego, jednak później go się okazało, że to było wszystko wymyślone i to było nieprawdą. Dlatego tego też nie można uznać jako publikacji prawdziwej. Oczywiście poszczególne właśnie źródła były obecne w świadomości świętego Maksymiliana Kolbe. Podejście, jakie miał święty Maksymilian Kolbe, to bym powiedział właśnie jednym słowem, to podejście soborowe, czyli pastoralne. Te drobne notatki podkreślają również, że podejście świętego Maksymiliana nie było ani jednostronne, ani płytkie. Można natomiast powiedzieć, że było to podejście pastoralne. Czyli on podchodził do tej tematyki bardzo konkretnie i wtedy właśnie tak tą tematykę przedstawiał, że widział te problemy. Jest to jednak zagadnienie interesujące również z punktu widzenia prawa kanonicznego, ponieważ wiemy, że w Starym Kodeksie była przewidziana ekskomunika, a w Nowym Kodeksie już tego nie ma. Dlaczego? Ponieważ rewizja Starego Kodeksu polegała na tym, żeby zredukować kary kościelne. Też pragnę podkreślić ten święty Maksymilian w 1907 roku, gdy znalazł się we Lwowie, właśnie mówiłem do Piotra, że powiedział panu Terlikowskiego, że tego faktu lwowskiego pominął w tej publikacji, a to jest bardzo, bardzo ważny fakt, ponieważ we Lwowie, w Galicji obecność masonów była bardzo żywa i tutaj święty Maksymilian pierwszy raz się zetknął z tą tematyką i właśnie miasto to, stolica Galicji, miało długą, bo sięgającą właśnie połowy XVIII wieku przeszłość masońską. Dlatego tego też nie można pominąć, bo nie tylko Rzym, ale Lwów, to gdzie Maksymilian otrzymał te dwie korony, to przeszłość oraz współczesne działające tam loże masońskie i loże różnych stowarzyszeń pokrewnych musiały mieć niewątpliwie wpływ na atmosferę tego miasta, jak również na świętego Maksymiliana. Tutaj pragnę otworzyć taką małą, jak to mówią Włosi, parentez i taki mały nawias. Mianowicie o co chodzi? Żeby nie mylić masonerii z Rotary Club, Lions Club i Kiwanis Club. To są trzy kluby masońskie, znaczy założone przez masona, ale Kościół nie zabrania katolikom należeć do tych klubów. Bo oni właśnie, na czym prowadzą tą działalność? Że oni działają, dając dużo pieniędzy na różne inicjatywy. Chociażby na przykład w Asyżu, jak ktoś będzie z Państwa, to zobaczycie, że ta część przy Bazylice Muru została odrestaurowana przez Rotary. Rotarianie dali kasę. I ja Wam tutaj cytuję zawsze świętego Jana Bosko. Święty Jan Bosko, jak się go zapytali, czy można takie pieniądze przyjmować. Święty Jan Bosko powiedział, żeby dać biednym, wziąłbym nawet od diabła. Ale ja właśnie mówię, że diabeł ci nigdy pieniędzy nie da, bo na dobro on nigdy pieniędzy nie daje. Dlatego święty Maksymilian Kolbe w Galicji właśnie zetknął się z tą rzeczywistością masonerii, ale gdy chodzi o te kluby, na pewno Państwo słyszeli, często pytają właśnie, jaka jest pozycja Kościoła do tych klubów. Rotarianie są najbardziej znanym, później Lions i trzeci to jest właśnie ten taki elitarny Kiwanis. To są trzy kluby takie, które właśnie prowadzą tą działalność. Teraz polemiki prasowe, z którymi się zetknął święty Maksymilian Kolbe, to te polemiki prasowe miały miejsce, gdy chodzi, co już wspominał też dzisiaj rano ojciec Paulin, szczególnie ta kwestia rzymska, encykliki społecznej papieża, zwłaszcza Leona XIII. Głównym dokumentem właśnie, jeżeli ktoś sobie chce poczytać właśnie odnośnie problemów i wizji masonerii, to jest właśnie ta kwestia podkreślana przez Leona XIII. To był papież, który wydał najwięcej dokumentów przeciwko masonerii, ponieważ on pogłębił naturę i cel masonerii. Jaka jest natura i jaki jest cel masonerii. I Leon właśnie XIII wyznaczył właśnie w tym okresie kierunek tej opinii publicznej i właśnie tej uwadze święty Maksymilian musiał na to zwrócić uwagę, właśnie na te problemy podkreślone przez Leona XIII. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał się zainteresować tymi dokumentami, to wszystkie dokumenty są dostępne. Wszystko to znajdowało się oddźwięk właśnie w prasie, która na ziemiach polskich ukazywała się i właśnie prasa właśnie tutaj pomagała też podkreślać albo na przykład te wszystkie polemiki prasowe, jakie te ataki, jakie były właśnie, czy to na Ojca Świętego, czy na niektórych kardynałów, czy na biskupów, czy na księży, na wszystkich tych, którzy zajmowali się w tamtym czasie tymi problematykami. Później ojciec Maksymilian znał publikacje książkowe. Powszechnie zainteresowanie problemami, jakie stanowiła właśnie masoneria w tamtym okresie. I tutaj na pewno ojciec Maksymilian znał publikację biskupa świętego Pelczara, właśnie, bo biskup Pelczar, on dużo, mimo że nie zawsze pisał tak, jak powinien pisać, powiem, robił też błędy, gdy chodzi o, bo nie można znów wszystkiego przypisywać, wszelkiego zła, jak jest, nie można przypisywać masonerii. Dlatego ja tutaj właśnie tak bardzo ostrożnie do tego podchodzę. Należy tylko przypisywać masonerii te rzeczy, które są pewne, prawdziwe i nie można wtedy właśnie ich o wszystkie zło na całym świecie posądzać. A teraz jak czytam te niektóre publikacje właśnie, że wielki mistrz rozmawia ze szatanem, to naprawdę już nie wiem, co o tym myśleć, no bo nie róbmy właśnie z masonerii właśnie też związków satanistycznych, bo to są naprawdę związki elitarne ludzi, którzy... Moja najkrótsza definicja masonerii to jest łączenie dużych pieniędzy z dużą władzą. To jest moja najkrótsza definicja masonerii właśnie, jak ja to oceniam po tych różnych publikacjach, bo tam, gdzie są duże pieniążki, tam, gdzie jest duża władza, tam są też i bracia masoni. W okresie studiów rzymskich święty Maksymilian, dzisiaj wspominał ojciec Paulin, miał ten bezpośredni kontakt z masonerią w okresie studiów rzymskich. Właśnie w czasie kilkuletniego pobytu w Rzymie święty Maksymilian był świadkiem ulicznych tych manifestacji antykościelnych i antypapieskich, ponieważ masoneria włoska była bardzo agresywna, gdy chodzi o Watykan. Jak ktoś z Państwa będzie w Rzymie, to jak będziecie przy tym zamku Anioła, gdzie jest właśnie ten sławny zamek Anioła, co też właśnie ten mason, który te publikacje porobił właśnie, bo to też jest mason, właśnie, jak on się nazywał? Ten Amerykanin, co napisał te publikacje ostatnio. Brown, no właśnie, ten Kodeks da Vinci, on też jest masonem, także dlatego mówię Wam, że to się mu udało, bo te publikacje, ludzie chodzili z tą jego książką i szukali tych elementów, ale ten most właśnie naprzeciwko Zamku Anioła, to właśnie zauważcie, że tamten anioł ze szablą jest na Watykan skierowany, także to był budowany przez masonów ten most i właśnie oni chcieli po prostu w ten sposób zaznaczyć te elementy antykościelnej. I to właśnie dało świętemu Maksymilianowi skonfrontowanie tej właśnie wiedzy historycznej, teologicznej, prawnej z tą rzeczywistością, z którą się spotkał w Rzymie. Właśnie ojciec też Paulin wspomniał dzisiaj ojca Stefano Inudi. To był właśnie rektor w seminarium w Rzymie, w Serafikum. Właśnie on odegrał szczególną rolę, rektor właśnie tego seminarium, ojciec Inudi, na świętego Maksymiliana. To międzynarodowe kolegium teologiczne, gdzie on był rektorem, mocno uwrażliwiał na swoich wychowanków na te zagrożenia płynące ze strony ideologii masońskiej, upatrując szczególną obronę w tej, która zmiażdżyła głowę węża właśnie. Tu ojciec Inudi podkreślał, że szatan, którym właśnie był tym wąż, którego Matka Boska zmiażdżyła, to właśnie tom tutaj należy zawierzyć tak Matce Boskiej, aby po prostu to dzieło kontynuować. Święty Maksymilian ustosunkował się krytycznie do masynerii, poznając z racji przygotowania się do przyjęcia swoich święceń kapłańskich, i właśnie on podkreślał tam jej szkodliwy wpływ na prawo, moralny wymiar życia kościelnego i konsekwencje tego w życiu ludzkim z uwzględnieniem perspektywy życia wiecznego. W wymiarze właśnie życia ziemskiego chodziło masonerii o osłabienie i zniszczenie struktury i doktryny Kościoła, chociażby odrzucenie dogmatów, odrzucenie moralności. No tutaj właśnie mamy bardzo szkodliwą tą działalność. Jak już mówiłem właśnie, że na wielu polach właśnie oni popierają wszystko to, co jest przeciwko Kościołowi, katolickiemu. Ostatnio właśnie czytałem, właśnie też tak do końca nie jestem przekonany, czy to było prawdą, czy nie było prawdą, właśnie taki lekarz francuski powiedział, że jego żona była chora i mówi, zawiozłem żonę do Lourdes i żona została uzdrowiona. I on jako mason zaczął wierzyć. Mówi, od razu się ochrzciłem, wyznanie grzechu, wszystko, wszystkie, nie musiał wyznawać grzechy, bo przez chrzest, bo nie był nawet chrzczony, i mówi, od tego momentu zacząłem wierzyć. A moi właśnie ci, bo on był odpowiedzialny w Ministerstwie Zdrowia we Francji, ci wszyscy, którzy byli z nim w ministerstwie, po prostu zamknęli mu wszystkie drzwi. Mówi, od tego momentu, jak przedtem mi się wszystkie drzwi otwierały, od tego momentu już nie miałem żadnych przyjaciół. Także pomyślcie, jaka to jest no bo człowiek automatycznie został wyeliminowany ze wszystkiego i wtedy właśnie nie tylko to życie ziemskie, ale właśnie też te różne struktury, w których on żył, bo jak byłby ministrem w rządzie francuskim, no to wtedy właśnie wszystkie drzwi się otwierały. A pojechał z żoną do Lourdes, żona została uzdrowiona i on wtedy się nawrócił i uwierzył. Także to są naprawdę momenty też, bym powiedział, dla tych osób, które po prostu do tego tak podchodzą. Dlatego święty Maksymilian masonerię traktował jako głowę węża piekielnego. I to właśnie dzisiaj też ojciec Paulin podkreślił, czyli źródło wszelkiego zła. Ponieważ to wynikało, ale mówię znów, ja też tak uważam, ale starajmy się właśnie, żeby to odróżnić właśnie tam, gdzie jest to zło, żeby nie zarzucać im tego, czego oni nie mówią, ani tego, czego nie robią. Tak mówiłem właśnie, czytałem te publikacje, że Wielki Misz rozmawia ze szatanem, to trochę jest przesada, no bo jednak tutaj właśnie o to, bo z tych rytuałów, które ja czytałem, to tam właśnie nic takiego nie wynika, dlatego ja mówię, nie można im zarzucać aż za nadto, no bo wtedy właśnie to nie jest tak, jak my możemy sobie myśleć. Dlatego dziedziny, w których koncentrowała się działalność masonerii, takie stanowisko święty Maksymilian zdaje się wskazywać, że dziedziny, w których koncentrowała się działalność masonerii, pozwalały na mocną ekspresję zła, czyli jego manifestację i największy postęp, i właśnie te są istotne, są wśród nich środki, jakimi posługiwała się masoneria. I teraz tak, zagrożenia, gdy chodzi o osobę ludzką. W najwcześniejszych pismach właśnie, bo tu mamy te różne okresy pism świętego Maksymiliana, poświęconych tej właśnie problematyce związanych z masonerią, święty Maksymilian zwraca szczególną uwagę na zagrożenie osoby ludzkiej, czyli poczynając od dzieci. I Maksymilian bardzo dużo miejsca poświęca właśnie, żeby chronić dzieci przed masonerią, czyli jej rozwoju intelektualnego i moralnego przez prasę. I zauważcie, że właśnie o tych czasopismach, które wspominał ojciec Paulin dzisiaj rano, czyli Rycerzyk, czy Mały Rycerzyk, te wszystkie czasopisma, które Maksymilian drukował, to właśnie widział to zagrożenie i mówi, że musimy coś robić, żeby tego uniknąć. Dlatego atmosferę niesprzyjającą Chodzi nie o jakieś konkretne pismo, choć przy różnych okazjach wymieniam niektóre tytuły, bo tutaj właśnie Maksymilian miał bardzo dużo tych tytułów, tam jak redagował swoje pismo, to przychodziły też inne pisma do Niepokalnowa. Ale w ogólny ton zdecydowanej większości popularnej prasy, podkreślił Maksymilian, która tworzy atmosferę niesprzyjającą, wręcz zabijającą religijność i praktycznie postawy kształtowania w oparciu o wartości moralne religii katolickiej, czyli to, co katolicyzm uczy. Dlatego Maksymilian też przed tym przestrzegał. I w liście właśnie do ojca Floriana Koziury zwraca uwagę na wydawnictwa masońskie przeznaczone dla dzieci. Jeszcze raz to pragnę podkreślić, że już dla dzieci wydają te czasopisma przy braku tego rodzaju literatury wydawanej przez katolików. Czy Niepokalana zechce już od nowego roku przemawiać do małej dziatwy przez swego rycerzyka? Tak się pyta jego Maksymilian, bo ponoć masoneria traktuje ją, truje ją niemoralnymi drukami. I wtedy właśnie widzimy, jaki jest problem, że Maksymilian był wyczulony szczególnie na dzieci. I tutaj szczególnym obiektem ataków prasowych, właśnie bo Maksymilian spotkał się z tymi atakami prasowymi, są te instytucje i przedsięwzięcia kościelne, które wybitnie przyczyniają się do kształtowania świadomej wiary chrześcijańskiej, jak na przykład Niepokalanów. Także Niepokalanów był atakowany przez masonów, później przez socjalistów, później przez komunistów, bo właśnie wiemy, jakie były te problemy, ponieważ robili dobrą robotę. Na ogół prasa socjalistyczno-komunistyczna, masońska ciągle łączy napaść na religię i instytucje kościelne z Niepokalanowem. Właśnie utożsamiali wszystko z Niepokalanowem. Rycerzem lub małym dziennikiem. Właśnie Maksymilian podkreśla, że to jest łączone i w tych pismach, jakie przychodziły, właśnie to jest podkreślane. Dlatego wiadomo, że jak coś się dobrego robi, to wtedy nie są zadowoleni. Masoneria natomiast działa szczególnie wśród słuchaczy uniwersytetów. Właśnie tutaj podkreślałem właśnie do ojca Paulina, mówiłem, że w Rzymie byłem z takim ojcem Elia, padre Elia Brusson, on był właśnie z północy i był dyrektorem Rycerza Niepokalanej i napisał artykuł o masonerii. I wyobraźcie sobie, zamknęli mu tego Rycerza Niepokalanej. Dlaczego? Ponieważ mieli jakiegoś masona, który sprawdził, że nie mieli, ten Rycerz Niepokalany nie był zarejestrowany w sądzie w Rzymie. No musiał później jeszcze raz to wszystkie praktyki składać, zrobić rejestrację i dopiero po tym, po zarejestrowaniu wydawał, następnie mógł wydawać Rycerza Niepokalanej, ponieważ jakiś mason się dopatrzył, że to czasopismo negatywnie pisze o masonerii, dlatego działa szczególnie wśród słuchaczy uniwersytetu. Dlatego to jest pewne, że na Uniwersytecie Warszawskim mamy właśnie kilku profesorów, właśnie już nie będę wymieniał tych nazwisk, mamy kilku profesorów, bo spotkałem się z jednym profesorem, który kończy Uniwersytet Warszawski. Zamiast dać mu zatrudnienie na warszawskim, to zaproponowali mu, żeby uczył na Uniwersytecie Jagiellońskim. I wykłada teraz na Jagiellońskim, mimo że skończył warszawski. Także to są właśnie, pilnują tego właśnie tych też i w Polsce, w naszej rzeczywistości. Także intensywną działalność rozwijała masoneria wśród słuchaczy uniwersytetów, co wydaje się zrozumiałe, gdyż z racji wieku, naturalnej fazy rozwoju właśnie i statusu, są to osoby szczególnie podatne i chłonne na treści, które noszą miano nowości, postępu. Jest sprawą oczywistą, że gdy masoneria uzyska decydujący wpływ na formację metyczno-światopoglądową studentów, to w przyszłości będzie miała właśnie ludzi przygotowanych. I oni tak robią, że na przykład z Afryki, tych zdolniejszych z uniwersytetów, biorą do Europy, do Belgii, tam ich przygotowują, wracają do Afryki, mają swoich ludzi przygotowanych. I później jakiekolwiek ustawy, to wtedy mają wpływ na te ustawy, czy to rządowe, czy pozarządowe. Wpływ masonerii na kształt polityki. Tutaj właśnie nie możemy tego uniknąć. i Maksymilian to wspomina, bo ewidentne i dalej jest ewidentne, danego państwa, które są na tyle duże, że mogą doprowadzić nawet do oficjalnego prześladowania religii. Kto wie, czy u nas nie zacznie się prześladowanie religii jak w Meksyku? Pyta się Maksymilian. Wszystko jest niepewne. Masoneria ma wielki wpływ w rządzie. Dlatego właśnie Maksymilian, wiemy, że w Meksyku jednak były rządy masońskie, też w innych krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie doprowadzili właśnie do zmian i w ogóle nawet nie można było w habicie wyjść na ulicę, właśnie dlatego zakazali wszystkiego. Korupcja obyczajów. Następny problem, przed którym przestrzega Maksymilian. Masoneria stara się wpakować duszę w zło, najczęściej rodzinę, a potem za to trzymać tych ludzi na swoich usługach. I Maksymilian precyzuje, że planowanie, czyli przyznać trzeba, że masoneria jasno omówiła nawet szczegóły swoich planów. Właśnie, bo wiemy, że mają te spotkania, dzisiaj mieliśmy te wykłady rano, bo też nikt nie wspomniał o wielkim spotkaniu, jakie miało miejsce w Istambule właśnie, bo Istambuł też jest uważany, było spotkanie masonów z całego świata właśnie w tym roku w Istambule też. To jest takie właśnie, jako że tym tematem trochę się zajmuję, to tam było takie dość szczególne spotkanie, to sama elita z różnych krajów tam się zjechała, żeby dalej ustalać właśnie, co robić właśnie, bo to nie oni nie ustalają tylko dzisiaj, ale ustalają też plany na przyszłość, dlatego o tym Istambule też pragnę Państwu przypomnieć. Później to, co też wspominał dzisiaj rano ojciec Paulin, rewolucja bolszewicka, czyli przykładem brutalnego niszczenia wszelkiej religii, a zwłaszcza katolickiej, chrześcijańskiej, jest według świętego Maksymiliana rewolucja bolszewicka wywołana przez braci spod młota i kielni, takich nazywa święty Maksymilian Kolbe, czyli po prostu przez masonów. Zaplanowała tą nędzę, epidemię chorób wśród ludności, przyluksuł się właśnie liderów tego ruchu rewolucyjnego i to doprowadziło właśnie do rewolucji. W ogóle szereg rewolucji też było dziełem masonów. Nie możemy przypisywać im wszystkich rewolucji, ale w większości przypadków, tam gdzie właśnie były takie skrajne pozycje, no to wtedy można powiedzieć, że jest ich robota. Właśnie to był błąd świętego Maksymiliana, te protokoły będców Syjonów, także w ocenie działalności masonerii i zagrożenia stąd płynącego święty Maksymilian popełnił właśnie też błąd. Jak każdy z nas jest tylko człowiekiem, mimo że święty Maksymilian nie był nieomylny, właśnie cytował dość w obszernych tych artykułach i dość w obszernych, bym powiedział, fragmentach protokoły mędrców Syjonu. Właśnie na ten temat ukazały się inne publikacje, które właśnie określiły, że to była mistyfikacja. Po prostu oni specjalnie piszą rzeczy, które są niestworzone, żeby podkręcać tą atmosferę, jaka jest właśnie w masonerii, co nie jest prawdą. I czyni to właśnie w tym artykule, który wspomniał dzisiaj rano Okpieni, właśnie z 26 roku, w odpowiedzi na triumfalistyczny ton kongresu masyńskiego, jaki miał miejsce w Bukareszcie. Właśnie to był właśnie, także kto z Państwa będzie chciał się zajmować protokołami mędrców Syjonu, to Wam mówię, że to jest mistyfikacja, jest to wszystko wymyślone i to tak na dużą miarę, że raczej bym prosił, żeby się tym nie zajmować. Ale Maksymilian za to broni wiary i broni Kościoła. I tutaj właśnie to, co wspominał ojciec Paulin, pobożne stowarzyszenia, Stowarzyszenie Milicji Immaculata, właśnie z jego inicjatywy został zawiązany związek Rycerstwo Niepokalanej. Właśnie Rycerstwo Niepokalanej, założycielami było 7 kleryków, jak to wspomniał ojciec Paulin, Międzynarodowe Kolegium Franciszkańskie w Rzymie, aby bronić wiary i bronić Kościoła. MI uzyskała status i zgodę ma probatem właśnie rektora ojca Stefano Inudi i ojca duchownego Alessandro Basile właśnie. Dla świętego Maksymiliana było to wydarzenie uwieńczeniem trwających od dłuższego czasu analiz i tych przygotowań. Także nie będę już tego tematu pogłębiał, bo był ci dostatecznie przedstawiony, dlatego mówię, to jest ważne, abyśmy mieli jasne jako cele i środki tego działania stowarzyszenia, bo to stowarzyszenie otrzymało bardzo krótki regulamin właśnie określający cel i właśnie środki działania, które święty Maksymilian przez całe życie wyjaśniał, ujawniając jego bogactwo i ujawniając jego treść. To stowarzyszenie, regulamin w swoim tytule i dwóch pierwszych zdaniach, które można traktować jako motto, wskazuje, że stowarzyszenie ukonstytuowane tym dokumentem jest podporządkowane posłannictwu Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. To jasno to zostało wybrzmiało dzisiaj rano, dlatego nie chcę tego tutaj powtarzać. I celem właśnie, jaki podaje w punkcie pierwszym, jest starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a szczególnie masonów. Dlatego ta modlitwa, też Państwo na pewno wiele razy słyszeli właśnie o Maryjo bez grzechu poczęta, właśnie módl się za nami, a szczególnie za masonami. Właśnie jest ta modlitwa, która tyle nas stwarzała problemów też, bo zmienili masonów, tylko innych właśnie nieprzyjaciół Kościoła. Dlatego to są właśnie te niuanse, o których właśnie możemy dyskutować, ale ja mówię, tak ustalili, tak zatwierdzili, dlatego ja mówię, taka wola Kościoła i z nią trzeba się zgadzać. I właśnie, a szczególnie uświęceniu wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Jakie są warunki? To na pewno już tutaj nie muszę Wam tłumaczyć, bo wszyscy wiecie, jakie są te warunki. Właśnie tylko dwa warunki stawia w punkcie drugim wszystkim nam, którzy tutaj się znajdujemy, aby oddać się całkowicie Najświętszej Maryi Panny i nosić cudowny medalik. Także to są te dwa warunki, aby być tym narzędziem w jej niepokalanych rękach. Środki do osiągnięcia wymienionego wyżej celu, o ile możliwość raz na dzień zwrócić się do Najświętszej Maryi Panny, właśnie tą modlitwą, którą teraz proponuję, abyśmy sobie na zakończenie ten akt szczelisty odmówili. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami. Można tutaj właśnie dodać inną intencję, właśnie w tych wszystkich Waszych intencjach, aby Pan nam błogosławił i Matka Najświętsza nas strzegła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Także ja Wam bardzo dziękuję za tą możliwość, jaką mi dał ojciec Piotr. Też mam jeszcze inne tutaj, gdy chodzi o tą tematykę masonerii, mam też inne tutaj możliwości, żeby coś to pogłębiać, ale uważam, że to są takie te istotne o Kościele i o świętym Maksymilianie w tych dwóch punktach.